Zastanowimy się oczywiście też na koniec, jak skończy się spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, które zaplanowane jest na dziś wieczór. A po 16:30 porozmawiamy o czymś, co chyba staje się smutnym znakiem naszych czasów.
W ogóle nie wiemy, czy robimy to rzadziej, czy częściej, czy tak samo często jak kiedyś, bo mamy dużo więcej interakcji, więc bardzo trudno nam ocenić, czy te interakcje, na które reagujemy, są równie często występujące, co kiedyś.
Dlaczego mijamy sąsiadów na klatce schodowej w absolutnej ciszy? Dlaczego to proste pozdrowienie, dzień dobry, tak trudno przechodzi nam przez gardło? I czy to, że mijamy się bez słowa, sprawia, że w sytuacjach kryzysowych nie potrafimy już wyciągać do kogoś ręki? Tym tematem będziemy się zajmować do godziny 17 wspólnie z Olgą Bobienko, a po 17, skoro czasem trudno nam o zwykły dzień dobry, to czy stać nas na coś więcej, na przykład o zadbanie o zdrowie pracownika w godzinach pracy?
Często jest tak, że w dużych organizacjach, na przykład działy HR organizują taki dzień zdrowia i pracownicy mogą się zapisywać na dodatkowe badania.
To nie musiałby stać w dylemacie, czy zrezygnować z pracy w tym dniu, czy brać wolne, czy brać urlop bezpłatny po to, żeby zadbać o swoje zdrowie. Część osób po prostu nie może sobie pozwolić, nie ma czasu.
I już za chwilę Kacper Badura przybliży nam ideę Healthy Hours. To system, który chce wprowadzić badania profilaktyczne do biur i zakładów pracy. Pytanie brzmi, czy polski pracodawca jest gotowy na taką rewolucję i czy to realna recepta na te wszystkie puste biurka z powodu zwolnień lekarskich, o których ostatnio Państwa informowaliśmy, ale to też pytania do naszej gościni, mecenas Joanna Torbe-Jacko, specjalistka prawa pracy, będzie z nami jak zwykle po 17:30, a po 18:00 Klaudia Kowalczyk opowie o tym, dlaczego udary, kiedyś kojarzone wyłącznie z jesienią życia, dotykają coraz częściej dzieci.
Do dziecięcego szpitala klinicznego jedzie 9-letnia dziewczynka z podejrzeniem dużego udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu.
Jeżeli widzimy opadnięcie kącika ust po jednej stronie, to jest to sprawa naprawdę kazuistyczna, żeby to można było to jakoś udać czy prowokować.
Usłyszą Państwo po godzinie 18:00 historię 9-letniej dziewczynki z Lublina, którą na szczęście udało się uratować, ale z czym jeszcze spotykają się lekarze na oddziałach dziecięcych? To już pytanie do naszego gościa. Profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, spróbuje zdiagnozować kondycję najmłodszych, a na tę rozmowę zapraszam Państwa w imieniu Anny Rokicińskiej. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Do 19:00 się Państwu polecamy.
It cries in a cradle like a baby all night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it, crazy little thing all out. There goes my baby. She knows how to rock and roll, and she drives me crazy. She gave me hot and cold fever. She laid me in a cocoa sweat. Relax, get hip, I get on my tracks. I take a back seat, hitchhike. I take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing of love.
Do 12 minut po godzinie 16 już. No tak, zainteresowali się Państwo, co w polityce światowej, ale my na początek, a właściwie też od polityki światowej zaczniemy, chociaż dziejącej się oczywiście w naszym kraju, bo w Gdańsku jest dziś prezydent Francji Emmanuel Macron na pierwszym polsko-francuskim szczycie międzyrządowym. Razem z premierem Donaldem Tuskiem mają rozmawiać, a właściwie to już chyba rozmawiają o bezpieczeństwie i przyszłości Europy. Najpierw był spacer, ale oczywiście też z rozmową gdzieś w tle, a w tym wszystkim w tle są napięcia geopolityczne, zmieniająca się polityka Stanów, no i pytanie, czy Europa potrafi dziś sama zadbać o swoją obronę. Na stole konkret, współpraca wojskowa, przemysł zbrojeniowy i możliwy udział Polski w projekcie francuskiego odstraszania nuklearnego, o czym więcej opowie Państwu teraz Olga Bobienko, która jest już dzisiaj razem ze mną. Wyjątkowo wcześniej.
Wyjątkowo wcześniej. Dzień dobry. No tak, trzeba powiedzieć, że to spotkanie, zresztą tak jak już wspomniałaś, odbywa się w takim szczególnym momencie tych napięć geopolitycznych, wojna na Bliskim Wschodzie, zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych. No i Donald Tusk jeszcze przed spotkaniem podkreślał, że jego celem jest takie utrzymanie stabilnych relacji transatlantyckich i ochrona współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi przed wstrząsem. No a jednocześnie zaznaczał, że ta Unia Europejska pozostaje kluczowym gwarantem bezpieczeństwa na kontynencie. I są już te informacje, że konferencja po spotkaniu miałaby się wydarzyć jakoś za 15 minut, chociaż no wiemy, jak to jest z takimi spotkaniami. Zazwyczaj te konferencje są odbywają się z lekkim opóźnieniem, więc chyba jeszcze nie możemy się nastawiać na to, że tak szybko usłyszymy, co dokładnie padło w trakcie.
Chociaż wiesz, że i tak najciekawsze rzeczy zawsze pozostają w kuluarach. To, co my dostajemy, to jest oczywiście taka oficjałka, oczywiście, którą Państwu przekazujemy, ale później gdzieś tam będzie pewnie szansa dokopać się do szczegółów.
O ile rzeczywiście, bo zarówno Donald Tusk przed tym spotkaniem, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz mówili, że im mniej informacji podadzą, tym będzie lepiej. No więc właśnie. Ale co do wypowiedzi premiera Donalda Tuska, no to tak też mówił przed spotkaniem.
Bardzo bym chciał też, żeby znowu Ameryka i Europa były solidarne przeciw agresji rosyjskiej w Ukrainie. O tym będziemy rozmawiali z prezydentem Macronem. Mamy z prezydentem Macronem bardzo podobne poglądy. W jaki sposób budować siłę Europy, w jaki sposób budować suwerenność Polski, Francji i Europy i jak współpracować nad bezpieczeństwem, także przy wykorzystaniu potencjału nuklearnego Francji.
No i żeby też zaznaczyć, to jest pierwszy taki szczyt od podpisania w maju ubiegłego roku traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. No i ten dokument zakłada taki rozwój relacji w obszarach obronności, gospodarki, kultury, ale także wprowadza wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. No i to spotkanie w Gdańsku jest, no właśnie, bardzo symboliczne, bo to jest pierwszy dzień przyjaźni polsko-francuskiej. No i tak jak wcześniej mówiłyśmy, no jednym z tych głównych tematów rozmów jest ta współpraca wojskowa i tak jak mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, no to Polska jest dla Francji partnerem współtworzącym europejski system bezpieczeństwa. No i na stole właśnie są kwestie rozwoju przemysłu zbrojeniowego, zdolności satelitarnych, a także współpracy w przestrzeni kosmicznej, no gdzie Francja jest jednym z liderów. No i ten temat parasola nuklearnego. Ale też to, o czym mówił wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie konferencji, zresztą można chyba powiedzieć, że jest jedną z niewielu osób, które się tak stricte wypowiedziały przed tym, więc ta tajemnica jest.
Niedawno zakończyły się wspólne ćwiczenia, gdzie polskie siły zbrojne uczestniczyły we Francji. W lecie tego roku będą Francuzi u nas, obrona wschodniej flanki NATO, również to współdziałanie w ramach air policingu, stacjonowania francuskich Rafaeli w Polsce, które miało miejsce po nocy dronowej. To wszystko jest przedmiotem wspólnych działań, również wspólne zaangażowanie w programy europejskie takie jak SAFE.
No i właśnie, to jest element takiej szerszej koncepcji, zresztą koncepcji zaawansowanego odstraszania, którą w marcu zapowiadał już prezydent Francji. Francja zresztą planuje takie zwiększenie swojego arsenału jądrowego i zacieśnienie współpracy z wybranymi państwami europejskimi, w tym właśnie z Polską. No i według takich dostępnych danych, no to francuski arsenał liczy obecnie około 290 głowic. No, a my nie ukrywamy także ambicji gospodarczych, no bo chodzi tutaj też o rozwój własnego przemysłu zbrojeniowego, no i taką ofertę eksportową. Także zobaczymy, co jeszcze po tym spotkaniu. Domyślam się, że więcej informacji będziemy mogli przekazywać w tych serwisach informacyjnych, jak i pewnie jutro w poranku w
Klaudiusz będzie Klaudiusz miał dokładnie o czym opowiadać. A wiesz co, ja w sumie tak sobie pomyślałam, bo kiedy mówiłaś o symbolicznym w sumie miejscu, także to w Gdańsku, no to kiedy w Gdańsku właśnie kolebce Solidarności liderzy i Polski, i Francji rozmawiają o tym wspólnym atomie, o tarczy nuklearnej, to chyba wysyłają jasny sygnał. Mam przynajmniej taką nadzieję, że Europa przestaje tylko marzyć o bezpieczeństwie, a zaczyna je realnie budować. I miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
Chociaż rzeczywiście to nie jest tak, że brakuje tutaj kontrowersji, no bo ten polityczny kontekst tej wizyty podkreśla też brak spotkania prezydenta Francji z prezydentem Polski. No ale jak tłumaczą przedstawiciele rządu, ale także kancelaria prezydenta, to jest wizyta robocza na zaproszenie premiera, no i ma charakter międzyrządowy, co nie wymaga udziału głowy państwa. Takie te drobne
uszczypliwości,
dokładnie, palce tak w żebrach.
No tak, wiem o co chodzi.
To się pojawia też nieprzypadkowo, do tego nawiązuje, bo to nie jest jedyne spotkanie, które dzisiaj ma miejsce.
Liczyłam na to, że opowiesz o tym, co się ma wydarzyć o godzinie 19. Mylę się?
Nie mylisz się. No i właśnie... Jeszcze wcześniej, chyba rano, mówił Mateusz Morawiecki o tym, że to będzie o 20, więc ja nie mogę się tu trochę połapać, na co oni się ostatecznie dogadali.
Może 19. A, to, dobra, to
będziemy pilnować. Nie mam pewności, bo widziałam zarówno 19 w niektórych tekstach, no a ta 20 się pojawiała z kolei na wypowiedzi wideo, więc może tam się coś także w ciągu tych ostatnich godzin pozmieniało.
Mogę teraz zażartować?
Mhm. Jeden przyjdzie na jedną godzinę, drugi na drugą.
Nie, chciałam powiedzieć, że Mateusz Morawiecki od 19 będzie czekał na prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie wyobrażam sobie odwrotnej sytuacji.
No więc właśnie. No i to spotkanie to z kolei Warszawa, Nowogrodzka, no i ma dotyczyć przede wszystkim tej inicjatywy byłego premiera, czyli Stowarzyszenia Rozwój Plus, które to no, wywołało niemałe napięcia w partii. To chyba oglądamy sobie od kilku dni. Mhm. No i to już bywa różnie, ale można także z popcornem, bo jedna strona mówi jedno, druga strona mówi drugie. No więc najpierw posłuchajmy, o czym mówi Mateusz Morawiecki.
Z całą pewnością te osoby, które ze mną współpracują, będą na listach wyborczych. Nie widzę w tym żadnego ryzyka. Nie pozwolę też na szykanowanie tych osób w żaden sposób. A odniósłbym się też w taki sposób, że myślę, że pan prezes został przez niektórych ludzi wprowadzonych w błąd.
No, to pewnie zostanie rozstrzygnięte w trakcie tego spotkania. To myślę, że zobaczymy, jak to się też potoczy. No, ale właśnie, żeby jeszcze wytłumaczyć, to pomimo tego, że mówimy o tym też od kilku dni, to tym bezpośrednim powodem spotkania jest właśnie decyzja Mateusza Morawieckiego o powołaniu organizacji, która według deklaracji ma skupiać około 40 polityków PiSu, a też Michał Dworczyk mówił, że nikt nie zrezygnował, nie wypisał się z tej listy wstępnej, na którą się wpisał, że do tego stowarzyszenia dołącza. No i ma ono mieć charakter ekspercki i stanowić platformę dla środowisk centroprawicowych, które no tym bardziej nie odnajdują się w, a przynajmniej tak też gdzieś pada, że nie odnajdują się w obecnym układzie politycznym. No ale pojawiają się też te tłumaczenia, że to, co na to wpływa, że to jest niesamowicie istotne, to ta Konfederacja, która gdzieś zgarnia
część
wyborców. No właśnie. Więc czegoś pomiędzy poszukują tutaj politycy. No i o tym też mówił w rozmowie u Piaseckiego w TVN24 Waldemar Puta.
Jeżeli nie zbudujemy skrzydeł, to centrum, normalsi odejdą, albo nie pójdą na wybory, albo są zniechęceni, zdemobilizowani. My skręcając, bo jest dzisiaj taki plan, idziemy ostro w prawo, żeby odbić część elektoratu Konfederacji. Pełna zgoda. Natomiast jeżeli nie utrzymamy tej flanki centrum, znów się skurczymy. Znaczy tu zyskamy, a tu stracimy. I to widać już w sondażach. To znaczy PSL i inne umiarkowane ugrupowania mogą rosnąć, jeżeli nie będziemy bardzo mocno pilnować. My tym bardziej musimy być silni w centrum i bardziej idziemy na prawo.
Bardzo mi się to podoba, będziemy skrzydłem. Właśnie chciałam cię zapytać, czy bardziej na lewo, czy bardziej na prawo, ale już
odpowiedziałam. Tak. No a jeszcze do tego dochodzi to, o czym sam Mateusz Morawiecki mówi od kilku dni, czyli to nie jest próba budowy alternatywy dla partii, ale taki sposób na poszerzenie jej zaplecza i dotarcie do nowych grup wyborców, zwłaszcza przedsiębiorców, samorządowców, młodszych osób. No i tak jak zresztą usłyszeliśmy wcześniej, Mateusz Morawiecki też mówił o tym, że no najwidoczniej prezes PiS-u został wprowadzony przez kogoś w błąd, bo przecież totalnie nie o to chodzi. No i inaczej tę sytuację ocenia właśnie kierownictwo PiS-u, bo Jarosław Kaczyński sygnalizował, że kluczowa jest dla niego zupełna jasność co do lojalności i struktury władzy w partii. No i można było z jego wypowiedzi wyciągnąć, że obawia się takiego scenariusza, w którym działalność stowarzyszenia doprowadzi do dwuwładzy, a w konsekwencji rozpadu. No i pomimo tego, że po jednej stronie ci, którzy są, czy zaangażowali się, czy chcą się zaangażować w pracę stowarzyszenia, mówią, że to przecież nie chodzi o żadną alternatywę, no a po drugiej stronie jest na przykład jest kandydat na premiera Przemysław Czarnek, który dzisiaj w trakcie konferencji
w Radomiu, dokładnie, mówił
właśnie tak.
Macie państwo znów dwa obrazy. Prawo i Sprawiedliwość jako bardzo szeroka formacja polityczna z różnymi nurtami, które zawsze w tej partii były, zdobywało nawet do 45% poparcia właśnie dlatego, że są różne nurty. Mamy wspólny fundament, ale różne widzenie na różne detale. Dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło dwukrotnie samodzielnie, to właśnie ten zakład Łucznik się rozwija. I to jest przyszłość również tego zakładu. Prawo i Sprawiedliwość jako jedna wielka siła z różnymi nurtami po to, żeby rozwijać polską zbrojeniówkę. Z drugiej strony macie państwo obraz nędzy i rozpaczy Tuska, Kośniaka, Kamysza i Czarzastego. To jest dla mnie zupełnie oczywiste.
No i jeszcze dodając, tak, no to mimo tych ostrych słów ze strony Jarosława Kaczyńskiego, ten projekt nie traci poparcia, tak jak już powiedziałam, bo o tym mówił też właśnie Michał Dworczyk, że nikt z osób deklarujących przystąpienie do Rozwój Plus się po tym ultimatum prezesa nie wycofał, no więc chyba możemy mówić o tym, że ta inicjatywa ma realne poparcie i tym bardziej ciekawe może być to spotkanie, albo przynajmniej wypowiedzi po tym spotkaniu. I co do nas może ewentualnie dotrzeć,
i czy
oczywiście.
Jeszcze wówczas były premier Mateusz Morawiecki będzie członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy już nie? No oficjalnie pewnie będzie, ale tak nieoficjalnie. Chociaż ja mam cały czas ten obraz ostatnio, kiedy widziałam pana Terleckiego za plecami Mateusza Morawieckiego i tak sobie pomyślałam, wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację,
nie.
Że Ryszarda Terleckiego nie ma w Prawie i Sprawiedliwości?
No i między innymi taka dzisiaj przebitka pojawiła się w TVN24 w trakcie relacji. Ja pozwoliłam sobie ją wyciąć, żeby państwu ją zaprezentować, bo to jest idealne podsumowanie, czyli w trakcie nagrania i w trakcie rozmowy reporterki i Łukasza Kmity z PiS-u włączył się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, no, który właśnie podkreślał, że ta przynależność od 30 lat to może się już kończyć.
Bo z partią i z tym scenariuszem nic wam nie wyjdzie, ale życzę dużo
od 20 lat jestem w Prawie i Sprawiedliwości, jestem z tego dumny i działamy dalej.
Okres przynależności w PiS-ie się panu kończy.
Kończy się?
Nie, broń Boże, wręcz odwrotnie. Zaczyna się jeszcze cięższa droga do tego, żeby zwyciężyć.
Czyżby Krzysztof Kwiatkowski ujawnił coś, o czym niektórzy nie wiedzą, będąc członkami PiS-u?
Tę interakcję naprawdę wspaniale się oglądało. Ja przyznam, że ją zapętliłam i obejrzałam ze 4 razy, więc właśnie, zobaczymy. No to, co przyniosło kolejne dni, co przyniesie ta rozmowa, myślę, że będzie to jakaś próba rozstrzygnięcia kilku kluczowych kwestii, czy może funkcjonować to bez naruszania tej partyjnej dyscypliny, gdzie jest jakaś granica. No ja sobie myślę, że pewnie...
Nie na tym polega uprawianie polityki, o czym kilka dni temu był łaskaw powiedzieć sam prezes Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej, że musiałby krzyżyk na własnej partii postawić, gdyby się zgodził, by na jej ramionach zbudowano coś zupełnie nowego. No więc właśnie. Czuję, że to może być bardzo ciężka rozmowa albo bardzo krótka.
No i wszystko zależy, kto o której godzinie pojawi się przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
No to proszę państwa, czy Mateusz Morawiecki pozostanie dla prezesa aktywami na przyszłość, czy jedynie twarzą minionej epoki, którą partia powoli, powoli zostawia za sobą. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. Aha, pan Hubert jeszcze ma pomysł, skąd nam się wzięły dwie godziny, 19 i 20, bo Morawiecki i Kaczyński operują dwoma strefami czasowymi, lub jeden z nich nie przestawił jeszcze czasu na letni. Mogą państwo też obstawić, który absolutnie, a my może znajdziemy jakieś wiarygodne źródło za chwilę z Olgą Bobienko, czy to 19, czy 20, i na pewno damy państwu znać. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo się polecam i oczywiście nie wychodzę ze studia.
Absolutnie nie wychodź, nie zostawiaj mi. Już zresztą zapowiedziałam, że zostajesz ze mną tutaj dzisiaj do 17, bo za chwilę będziemy opowiadać państwu o równie ważnej i ciekawej kwestii, chociaż nie mającej absolutnie nic wspólnego z polityką.
Że reklam nie mamy.
Czy śmiertelnie boisz się porowania zębów? Wydaje ci się, że dentysta czeka tuż za rogiem. Ludzie w maseczkach wzbudzają twój lęk. Nie lękaj się i skorzystaj z tanich, zdalnych usług dentystycznych pana Ząbka. Płacisz mało, a my nie przyjeżdżamy i nie borujemy. Gwarancja gwarantowana.
Przypominamy, że reklam nie mamy.
A ty? Kiedy ostatnio sprawdzałeś swoją subskrypcję?
Pogoda.
Ja osobiście kilka dni temu, ale państwu absolutnie polecamy. Niezmiennie. A spoglądając do tego, co za oknem, to mamy dziś takie klasyczne starcie dwóch światów. Północ i wschód. Od Suwałk po Warszawę i Gdańsk dziś pogodnie. Dzięki wyżowi ze Skandynawii jest słonecznie i całkiem przyjemnie. No nie tak ciepło jak w weekend, wiem. Ale jednak do 14 stopni. Zupełnie inaczej na południu i zachodzie. Front przyniósł sporo chmur. No i konkretny deszcz. Termometry w Krakowie i w Katowicach No wiem, pokazują zaledwie 9-10 stopni, czyli o 10 stopni mniej niż w weekend. Do tego wieje chłodny wiatr z północnego wschodu w porywach do 50 km na godzinę. Ale jeśli chodzi o kolejne dni, to jutro deszcz odpuści i zostanie tylko na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju zacznie się wypogadzać. Temperatura wyrównana od 11 do 13 stopni, a w środę bez opadów i jeszcze cieplej od 12 do 15 stopni, ale żeby nie było, że cieszę się z tego, że nie ma deszczu, bo proszę Państwa, w Warszawie jest tak sucho, że naprawdę każda kropla na wagę złota. Widzę, że zainteresował Państwa nasz temat, którym będziemy się teraz z Olgą zajmować, a chodzi o mówienie dzień dobry.
My mieszkamy na peryferyjnym osiedlu w Bydgoszczy, na Piaskach i tutaj praktycznie większość osób na samym osiedlu mówi sobie dzień dobry. A w lesie, który nas otacza, jeżeli się spotykamy na spacerze, to nieomal 100% osób mówi sobie dzień dobry. To jest to bardzo miłe, nie trzeba jechać na szlak w Tatry, żeby mówić sobie dzień dobry. Także myślę, że to dużo zależy od tego, w którym miejscu, w jakiej tkance mieszkaniowej żyjemy i od tego zależy to, czy mieszkańcy się witają, czy nie.
A czy Państwo swoim sąsiadom mówią dzień dobry, czy sąsiedzi odpowiadają, kiedy to Państwo pierwsi się witają? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji.
My girl, I spent it.